Historyczny szczyt na Alasce, historyczne spotkanie w Białym Domu, a wszystko po to, by zakończyć wojnę, trwającą wojnę, ponad 3 lata wojny na Ukrainie. Czy to się uda? O możliwych scenariuszach Michał Strzałkowski rozmawiał z gościem, bardzo dobrze zorientowanym w temacie.
Daniel Fried, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, który pełnił swoją funkcję w drugiej połowie lat 90., czyli wtedy, gdy Polska wstępowała do NATO. Potem pracował przez wiele lat na ważnych stanowiskach w Białym Domu i w Departamencie Stanu, a dziś jest ekspertem waszyngtońskiego ośrodka Atlantic Council. A więc człowiek, który zna doskonale kulisy amerykańskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza tej dotyczącej Europy Środkowej i Wschodniej. Panie ambasadorze, czy po wydarzeniach ostatnich dni, po spotkaniu prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji na Alasce oraz po wizycie prezydenta Ukrainy i przywódców europejskich w Białym Domu w Waszyngtonie, został uczyniony istotny krok ku zakończeniu wojny na Ukrainie?
Istotny krok. Trudno mi powiedzieć. Spotkanie między Putinem i Trumpem w Alasce był krok do tyłu, czyli ustępstwo ze strony amerykańskiego prezydenta, niestety, ale szereg spotkań w Białym Domu był krok do przodu. Prezydent Trump skonsolidował stanowisko i był postęp widoczny w sprawie bezpieczeństwa dla Ukrainy, który jest kwestią najważniejszą. To nie był moment przełomowy, czyli mnóstwo pytań jest przed nami, plus nie możemy liczyć na współpracę ze strony Rosjan. Polacy już wiedzą o tym. I między innymi musimy być gotowi postępować nawet bez zgody Rosjan, bo MSZ i Uszakow w Moskwie powiedzieli, że nigdy nie będą pozwolili na obecności żołnierzy krajów natowskich na terytorium Ukrainy, ale nie możemy pozwolić sobie, żeby to było ostatnim słowem. Musimy popierać i wspierać bezpieczeństwo dla Ukrainy w sposób po serio. Więc jesteśmy świadkami kroków do przodu, ale jesteśmy nie na progu pokoju w Ukrainie, bo Rosjanie nie są gotowi do tego. Będziemy musieli wywierać więcej presji na Rosję, żeby oni byli gotowi współpracować po serio na rzecz pokoju. Powiedzmy tak.
No ale najsilniejszy nacisk na Rosję mogą bez wątpienia wywrzeć Stany Zjednoczone. Kiedy pana zdaniem przyjdzie moment, w którym prezydent Donald Trump uzna, że warto naprawdę po ten nacisk sięgnąć?
Pańskie pytanie jest słusznie, bo Trump nic nie robił w ciągu drugiej kadencji jako prezydent, żeby powiększyć presję na rosyjską gospodarkę. On mówi, on przygotowuje, z wyjątkiem pewnych kroków przeciwko Indii. Nic nie robiliśmy. I z tego powodu Trump osłabia własne stanowisko wobec Putina. Bo Putin być może nie wierzy w to, że Trump jest gotowy podejmować takie decyzje. Prędzej czy później Trump będzie musiał to zrobić, bo bez takiej presji nie będzie żadnej umowy, zgody, formalnie czy nieformalnie, z Rosjanami o Ukrainie.
A jak pan ocenia sposób, w jaki rozmowy z Donaldem Trumpem prowadził w Białym Domu Wołodymyr Zełenski?
O wiele lepiej niż w lutym. Naprawdę. Bo Zełenski w lutym, podczas tego niefortunnego spotkania w Białym Domu, w biurze owalnym, postępował jak zachce wygrać w jakiejś debacie. To nie chodzi o to. Tym razem Zełenski postępował jak człowiek, który chce wywierać wpływ na prezydenta Stanów Zjednoczonych i bardzo chciał porozumiewać się z Donaldem Trumpem. I to spotkanie udało się. Zełenski nie powtarzał tych błędów i cieszę się z tego, dzięki Bogu.
A jak pan widzi rolę Polski, zarówno w działaniach na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie, jak i w przyszłym zapewnianiu Ukrainie bezpieczeństwa?
Rola Polska i mądrość Polski będzie kluczową. Polska nie jest małym krajem, nie jest biednym krajem. Jest krajem wpływowym, z dobrym wojskiem, z zapasem wiedzy o Rosjan. Instytucje Polski, rządowi i pozarządowi, są doświadczony i po prostu mądry. Zapas wiedzy jest ogromny w Polsce i możemy i musimy liczyć na taką mądrość ze strony Polaków. Drugi, rola Polska w ciągu tej fazy wojny, od samego początku wielkiej inwazji, i rola Polski w przyszłości będzie kluczowa, bo geografia, potencjał Polski, Polska będzie grała poważną rolę w bezpieczeństwie dla Europy i, mam nadzieję, bezpieczeństwie dla Ukrainy. Polska jest częścią koalicji chętnik. Ja wiem dobrze, że Polacy nie chcą wysłać własne wojsko do terytorium Ukrainy, ale Polska może robić dużo innych rzeczy na rzecz bezpieczeństwa dla Ukrainy. Mam zaufanie, że Polska będzie grała taką poważną, pozytywną rolę. W moim kontakcie z polskimi dyplomatami i innymi, ich punkt widzenia Amerykanie traktują poważnie. Polacy mieli rację o Rosji. I Europejczycy zdają sobie sprawę, że Polacy mieli rację. Nie tylko Polacy, Estończycy, Litwini, inni też mieli rację o Rosji. Ale Polacy należy do tej grupy krajów, którzy mieli rację o Putinie wiele lat temu. I mam nadzieję, że Polska będzie w stanie grać taką decydującą rolę w Europie.
No ale jednak przedstawiciela Polski zabrakło w poniedziałek na spotkaniu europejskich przywódców z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu w Waszyngtonie. Czy to wpłynęło na pozycję Polski?
Lepiej by było oczywiście, gdyby Polacy byli obecni podczas tych spotkań w Białym Domu. To pierwszy punkt. Drugi punkt. Tym razem te rozmowy były udane, nawet bez udziału Polaków. Trzeci punkt. Obecność Polski w tej debacie będzie poważna i mam nadzieję, że Polska będzie w stanie uczestniczyć w tych rozmowach. Znam, że polska polityka jest podzielona. To fakt. Ale jestem przekonany, że istnieje konsensus. Konsensus między obozem prezydenta Nawrockiego i obozem rządu premiera Tuska, że jest w interesie Polski wspierać Ukrainę. Prezydent Duda i minister Sikorski mówili do Amerykanów w tym samym języku. Delegacja sejmowa odwiedziło Waszyngton kilka tygodni temu. Paweł Kowal i Marcin Przydacz byli liderami tej delegacji i oni mówili tym samym językiem. Bardzo imponująca i wpływowa delegacja polska w Waszyngtonie. Więc bez względu na podziały, Polacy umieją mówić jednym głosem o Ukrainie i o Rosji. Oświadczenie prezydenta Nawrockiego 15 sierpnia był pozytywny i imponujący. Więc jest konsensus w Polsce, albo prawie konsensus. I mam nadzieję, że Polacy będą w stanie grać ich rolę, biorąc pod uwagę, że jest zgoda, że bezpieczeństwo Ukrainy jest w interesie Polski, Europy i wolnego świata.
Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę, no i za to, że znalazł pan czas dla słuchaczy Jedynki.
Dziękuję za możliwość i przepraszam za kiepską polszczyznę.
Panie ambasadorze, myślę, że każdy, kto się w Polsce nie urodził, nie wychował się w tym języku, a tak dobrze wymawia słowo polszczyzna, nie ma się absolutnie czego wstydzić.
Tak sobie. Lepiej by było, gdybym spędził kilka dni w Polsce i potem mieliśmy taką rozmowę.
W takim razie następnym razem widzimy się tu w Warszawie, w studio programu Pierwszego Polskiego Radia. A teraz jeszcze raz dziękuję.